Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ponownie witam wszystkich drogich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam na naszych rozmowach niedokończonych. Dzisiaj tematem rozmów jest temat życie po śmierci w obliczu negacji i kontrowersji. Naszym miłym gościem, już bardzo znanym słuchaczom Radia Maryja i telewizji Trwam, jest ojciec doktor Aleksander Posadzki, teolog, filozof, znawca współczesnych prądów duchowych, sekt, satanizmu i okultyzmu. Witamy ojca bardzo gorąco. Wszyscy wiemy, że ojciec Aleksander jest jezuitą. Niejednokrotnie tutaj miał okazję też i u nas niejako prezentować to swoje bogate doświadczenie na tym polu, tak bardzo czasami też i nieznanym. Dzisiejszy wieczór jest szczególny, dzień zaduszny. Modlimy się za naszych zmarłych. Może wielu z nas wspomina niedawne odejścia tych, których bardzo kochaliśmy, byli częścią nas. Trudno, aby wczoraj, kiedy świętowaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych, a dzisiaj wspominamy wszystkich zmarłych, trudno byłoby nie uczynić refleksji na temat tego, co się dokonuje po przejściu na drugą stronę. Zagadnienie śmierci jest tematem, który medialnie zasadniczo jest unikany, nie jest poważnie traktowany. Dzisiaj pragniemy ten temat pogłębić, jak wielu z nas może bardzo prywatnie myśli o fakcie śmierci. My chcemy bardzo otwarcie, bardzo też i pogodnie, ewangelicznie podejść do tego zagadnienia. I mając takiego specjalistę, może wielu z nas znajdzie też i odpowiedź na nurtującego pytania. Będzie też czas na zadawanie pytań przez naszych słuchaczy i telewidzów. Więc chcielibyśmy otworzyć się na to, co też i Duch Święty będzie podpowiadał. Ale nade wszystko chcemy w duchu wiary popatrzeć na to, co często w nas jest pytaniem i pytaniem, na które nie zawsze od razu mamy odpowiedź. Drogi ojcze Aleksandrze, sam tytuł, który właściwie też zasugerowałeś troszeczkę, życie po śmierci w obliczu negacji i kontrowersji, już jest pewną, że tak powiem, prowokacją. Jest tu mowa, jak można mówić o życiu po śmierci. To jest pierwsza prowokacja, którą ja osobiście postrzegam. Dalej, życie po śmierci jako coś, co jest dzisiaj negowane i też jest przedmiotem kontrowersji. Jeśli wolno mi, ja bym jeszcze do tego tytułu dodał jedno. I obojętności, prawda? Wielu wobec faktu śmierci podchodzi bardzo obojętnie i wolałoby się tym nie zajmować. Jeżeli już patrząc nawet na sam tytuł, gdyby ojciec mógł nas już prowadzić ten temat i rozpocząć tę dyskusję i niejako kolokwium z naszymi drogimi słuchaczami i telewizami.
Niesłusznie. Myślę, że tak można właśnie to ująć, że oprócz jawnej negacji życia po śmierci, życia wiecznego, tak też możemy to ująć jako synonim życia po śmierci, oprócz jawnej negacji, oprócz rozmaitych koncepcji, które też są bardzo liczne, ale często sprzeczne z doktryną chrześcijańską, o czym jeszcze powiemy, jest właśnie taki stosunek obojętności, taki stosunek byle jakości, może właśnie wypierania tego faktu śmierci, czy faktu refleksji, co będzie potem. Wszystkie te postawy są w jakiś sposób w konflikcie z postawą chrześcijańską i z nauką chrześcijańską, która ma jasne rozstrzygnięcia w tym względzie. Jasne rozstrzygnięcia teologiczne, teoretyczne, w świetle których powinna się kształtować praktyka życiowa człowieka, chrześcijanina. Wierzymy, że każdego człowieka, ponieważ wierzymy w to, że chrześcijańska nauka jest prawdziwa w sposób uniwersalny. Wierzymy, że życie ludzkie posiada takie dwa aspekty, aspekt doczesny, aspekt wieczny, względny i absolutny, że to są dwa aspekty tej samej rzeczywistości. jeżeli ktoś neguje życie wieczne, życie po śmierci, albo jest obojętny, jak ojciec powiedział, to w zasadzie traktuje tę rzeczywistość życia połowicznie. Musi się wtedy zmienić perspektywa, muszą być fałszywe akcenty, muszą być jakieś złe, ostatecznie złe czy niebezpieczne wybory. Ponieważ życie doczesne jest przygotowaniem do życia wiecznego. Życie doczesne powinno być tak przeżywane, aby osiągnąć życie wieczne. Istnieją pewne warunki życia wiecznego, o których mówi Ewangelia, Biblia, cała Biblia, Ewangelia, objawienie chrześcijańskie, potem cała, ostatecznie cała nauka chrześcijańska. Jest to także oparte o antropologię chrześcijańską, która również jest częściowo i pochodzi z objawienia, częściowo po prostu z ludzkiej refleksji filozoficznej. Mianowicie tutaj wychodzi sprawa wolności, także, że my musimy wybrać pewne rzeczy. Bardzo często w takiej refleksji nad życiem po śmierci zajmowano się zbytnio jakimiś spekulacjami, czy pewnymi może nawet wizjami tego, co będzie potem. To, co będzie potem, jest całkowitą tajemnicą. Wynika to z transcendencji Boga, wynika to z samej natury życia wiecznego, którego nie możemy przeniknąć, nie możemy tej tajemnicy prześwietlić. W związku z tym mniej ważne są właśnie te spekulacje, czy może nawet wizje niektórych świętych, które niekiedy przeceniamy także, czy nawet objawienia prywatne, które są też przecież ograniczone uwarunkowaniami osób, które je posiadają, czy w ogóle naturą człowieka. Zamiast za bardzo wchodzić w te kwestie, winniśmy się skupić na tym przygotowaniu do życia wiecznego i powierzyć Bogu właśnie w ufności to, co będzie tam, po drugiej stronie. Ale do nas jakby należy przygotowanie, spełnienie tych warunków płynących od strony człowieka, od strony ludzkiej wolności, ponieważ łaska, wiadomo, jest, łaska Boża jest nieograniczona i zawsze jakby otwarta na człowieka. Natomiast człowiek jakby swojej wolności, którą należy bardzo mocno podkreślać w tym momencie przejścia na drugą stronę w kierunku życia po śmierci, nie zawsze jakby te warunki zbawienia respektuje. Myślę, że to jest taki problem, który też przy okazji powinniśmy poruszyć.
Ojcze, myślę, że możemy wszyscy, my tutaj w studio i też nasi słuchacze i widzowie mogą sobie wyobrazić, że są tymi, którzy jak uczniowie, po tym jak zeszli z góry przemienienia, a usłyszeli, nie mówcie o tym dopiero, kiedy powstanę z martwych. I wiemy, że tematem w Ewangelii Markowej właśnie uczniowie między sobą rozmawiali, co to znaczy powstać z martwych. Czyli to było dla nich bardzo, bardzo żywe, egzystencjalne pytanie. Ale Jezus w innym miejscu powiedział wyraźnie, ja żyję i wy żyć będziecie. Prawda? Czyli uczą się życia. Jeszcze jedna rzecz, rzeczywiście to, co ojciec powiedział o tej integralności życia doczesnego i życia potem, to kojarzę sobie ojca Heringa, jednego z naszych wielkich moralistów Zgromadzenia Redemptorystów, który powiedział w takim wprowadzeniu, też nie przypadek, wprowadzeniu do włoskiego wydania świętego Alfonsa Przygotowanie na śmierć, powiedział tak, że kto nie zaakceptuje prawdy o śmierci, nigdy nie wejdzie w pełne zrozumienie prawdy o życiu. Czyli też odwrócone, żeby pełniej żyć, trzeba umieć zrozumieć też ten moment, jakim jest rzeczywiście przejście na drugą stronę, a jest to tym etapem przejścia, jest oczywiście śmierć, jako jeden z etapów życia.
Tak, właśnie ta integralność dwóch aspektów życia, życia z dużej litery, właśnie doczesny i wieczny, to powinno być przedmiotem edukacji, to powinno być przedmiotem edukacji dzieci, młodzieży, to powinno być jakąś podstawą egzystencjalną, filozoficzną, teologiczną, na bazie której można kształtować dopiero ludzkie wybory. I tutaj dlatego tak bardzo ważny jest ten jasny obraz tego, co będzie po śmierci. Jasność obrazu nie polega na tym, że przenikniemy, jak powiedziałem, tajemnicę tego, co będzie, bo to jest niemożliwe. I Biblia nam dużo o tym nie mówi. Jest bardzo powściągliwa w tych opisach, a nawet wręcz jest powiedziane, że ani oko ani nie widziało, ani ucho nie słyszało, prawda, co nam Ojciec Niebieski przygotował. Jest to tajemnica, która wymaga bardziej kontemplacji niż jakiejś gnozy, jakiejś wiedzy, jakiejś ciekawości, a to często też bywa w tym obszarze, szczególnie w obszarze spirytyzmu, o którym jeszcze chcę powiedzieć potem. I dlatego tutaj ważne jest po prostu zaufanie do Boga. Najważniejsze jest zaufanie. Zaufanie powinno być, wiara, zaufanie jest pewną postawą serca. Bardziej niż postawą rozumu, poznania, pewnych wizji, pewnych odsłon, zaświatów, które często ludzka ciekawość, skądinąd też ludzka sprawa, ale właśnie przerosty w tym względzie są czasami niebezpieczne. I tutaj ważne jest, żebyśmy zaufali Bogu, który mówi, po pierwsze nam jakby mówi o tym fakcie. To są obietnice Boże. Życie wieczne, zmartwychwstanie, szczęście wieczne, Królestwo Boże. Dużo jest takich pojęć, metafor, które o tym mówią, które budzą w nas nadzieję. My mamy zaufać Bogu, ale też są pewne warunki. Właśnie tutaj mówię o tej wolności. To jest warunki, które musi spełnić człowiek. Są to warunki po prostu dotyczące jakby sfery życia duchowo-moralnego, czyli powiedzmy wyboru dobra i zła. I tutaj bardzo ważne jest właśnie jakby ta antropologia wolności, ludzkiej wolności. To jest bardzo istotne. To, co dzisiaj ginie w rozmaity sposób, w kulturze, w nauce, zaprzecza się ludzkiej wolności, na przykład od strony psychologii, czasami nawet w ukryciu. Zaprzecza się ludzkiej wolności poprzez rozmaite koncepcje ezoteryczne, takie powiedzmy religijne czy okultystyczne, które także to negują, tworząc podłoże do tak zwanego fatalizmu. Fatalizmu, czyli to jest taka koncepcja, która jest czymś w rodzaju determinizmu kosmicznego, determinizmu całkowitego, gdzie pojęcie ludzkiej wolności nie ma sensu. Nie ma wtedy również sensu pojęcie wyboru dobra i zła. Także grzechu, prawda? Bo nie istnieje też pojęcie grzechu bez pojęcia ludzkiej wolności. Także istnieje szatana, który również dlatego stał się szatanem, upadły anioł, bo upadł właśnie bo wybrał zło, wybrał jakieś złe rzeczy. Także koncepcja piekła, która też jest jedną, tak zwane piekło, czyli odrzucenie, jest jedną z konsekwencji ludzkiej wolności. I tutaj bardzo wyraźnie katechizm Kościoła katolickiego w numerze 1022 przedstawia te zasady, te jasne zasady, o których powiedziałem, tę jasność kierunku rozstrzygnięć eschatologicznych, czyli dotyczących spraw ostatecznych, że po śmierci następuje tak zwany sąd szczegółowy i jest jeszcze powiedziane, że on następuje od razu, bezpośrednio po śmierci. Takie dwa wyrażenia są użyte w katechizmie, czyli szybko, od razu. To ma wielkie znaczenie, o tym jeszcze powiem. Jest rozstrzygnięcie w kierunku albo wiecznej szczęśliwości zjednoczenia z Bogiem, to się nazywa niebo, bezpośrednio, albo okresu oczyszczenia z tak zwanych kar doczesnych, czyli skutków grzechu, zwany czyśćcem, albo trzecia możliwość, to jest potępienie, które jest wyborem człowieka, bo to jest właśnie ta konsekwencja ludzkiej wolności. Dlatego warto o tej wolności tutaj dużo mówić i mówić też o koncepcjach, czy przestrzegać przed nimi, które tę ludzką wolność bagatelizują i jakby uniemożliwiają na gruncie także teorii te praktyczne decyzje. Ostatecznie więc mamy jakby dwie możliwości, bo zarówno czyściec, jak i niebo, jest to możliwość pozytywna, jest to możliwość zbawienia, dlatego czyściec jest już też tą rzeczywistością, która jest gdzieś, dusze są święte, są po stronie Boga i są jakby za tym murem, to też ważne, murem transcendencji, a więc nie ma między nimi a nami takiego bezpośredniego, jakby się wydawało, kontaktu, to jest czasem pokusą, jak w spirytyzmie, prawda? Że sięgamy przez pewne kontakty, że przywołujemy te duchy, czy tam mówię w tym momencie o spirytyzmie, o takiej tendencji, która imituje właśnie kontakt z duszami czyśćcowymi, najczęściej z duszami czyśćcowymi, gdzie w kontakcie z duszami czyśćcowymi chodzi o modlitwę za te dusze przede wszystkim, czasami przez pośrednictwo tych dusz, ale w żadnym wypadku nie ma przywoływania tych dusz, ewokacji, tak zwanych ewokacji spirytystycznych, które są właśnie w spirytyzmie. Dlaczego jest to niemożliwe? Dlatego, że tu jest ważna też teoria. Dlatego, jak powiedziałem, dusze czyśćcowe i te dusze zbawione są za tym murem transcendencji. To jest jakby przed nami zamknięte. Każda spekulacja, nawet każda wizja mistyczna jest tylko pewnym przybliżeniem tej tajemnicy, tego obszaru transcendencji. Dlatego trzeba mieć duży dystans do tego, prawda? O samym piekle dużo nie mówimy, ale też nie możemy negować jego możliwości, prawda? Bo to jest nauka objawiona. Często się o tym tak jakoś nie mówi, no bo to tak jest takie bardzo niepokojące, prawda? Z drugiej strony przecież najwięcej o piekle mówił Jezus Chrystus, prawda? Tak samo o sądzie ostatecznym. Katechizm Kościoła katolickiego w numerze 1041 mówi na przykład, że prawda o sądzie ostatecznym między innymi budzi w nas bojaźń Bożą, czyli ostrzeżenie, nie budzenie strachu. Także tutaj, żebyśmy rozróżnili, że przypominanie tej prawdy o możliwości potępienia z racji naszej wolności, która jest tak bardzo ważna, nie jest straszeniem ludzi, tylko jest ostrzeganiem. Czyli tego, to jest to, co robił Jezus Chrystus. Ostrzegał, także ostrzegał. Oprócz obietnic mamy ostrzeżenia. Prawda? To samo mamy potem w Fatimie, czyli mamy objawienie prywatne, co to Matka Boża w tych uznanych na świecie czyniła zawsze. Z jednej strony przypomnienie obietnic biblijnych, ewangelicznych, z drugiej strony ostrzeżenie. Ostrzeżenie, to jest ostrzeżenie biblijne, prawda? Ostrzeżenie ewangeliczne. I teraz widzimy, że mówimy w tym momencie nie tylko o samym jakby życiu po śmierci, które jest wielką tajemnicą i może mniej się trzeba nim zajmować, ale mówimy także bardziej o tym, jak się przygotować do tego ewentualnie, mając taką wiedzę i jak ewentualnie przygotować inne osoby czy innych ludzi, na których mamy wpływ, którzy właśnie albo lekceważą te rzeczy, albo negują, albo mają jakieś błędne koncepcje. I tych koncepcji właśnie błędnych jest bardzo wiele, prawda?
Wiecie, Aleksandrze, akurat już ukazałem tę książkę świętego Alfonsa Liguori, Przygotowanie na śmierć. Została ona przetłumaczona na język polski, ale jeszcze jest w wersji bardzo, powiedzmy, takiej dawnej. I pewnego, szczerze mówiąc, są pewne lęki. Są obrazy niektóre bardzo drastyczne świętego Alfonsa Liguori, który właśnie nie tyle chce przestraszyć czytelnika, ile chce go uświadomić, że no, śmierć to jest rzecz pewna, życie jest krótkie, człowieku, nie trać czasu. Zresztą akurat święty Alfons uczynił taki ślub, nie tracenie ani sekundy. I dlatego przypomina, szczególnie też i w swoich pismach, aż w tej, oddaj mi się cały. Życie jest naprawdę, naprawdę krótkie i od strony pewnie i psychologicznej. Święci rozumieli, że może potrzeba tego pobudzenia i z tego powodu używali pewnych scen drastycznych. Ktoś powie, że to jest straszenie, prawda, piekłem. Ojciec Święty Jan Paweł II dwukrotnie do redemptorystów w specjalnych listach zwracał się i mówił, że jako misjonarze ludowi przypominajcie ludziom prawdę wieczną.
Właśnie, bo tutaj też jest jakby, nie chodzi o straszenie, chodzi o ostrzeganie. Ostrzeganie jest bardziej problemem intelektualnym niż emocjonalnym, czyli tutaj odwołujemy się do nauki Kościoła, do słów Jezusa, do tych możliwości, prawda? Bo to jest ta możliwość, która wynika z wolności człowieka. I dlatego tak bardzo ważny jest ten wymiar, jak powiedziałem, poznawczy, intelektualny, wymiar pewności, jasności tego obrazu, co jest po śmierci. Bo jeżeli nie mamy jasności i nie mamy tej pewności wiary, która za tym idzie, wiary także w dogmat, tej wiary dogmatycznej, teologalnej, to nasze motywacje, nasze wybory są przez to słabsze, są mniej konsekwentne, są bardziej zmienne, narażone na zmienność, właśnie na tą taką byle jakość czasami, właśnie, że to życie przeżywamy nie w kontekście czy w przygotowaniu do życia wiecznego, ale przeżywamy go jako całość samą w sobie, co jest w ogóle błędem, co powoduje z całą pewnością złe konsekwencje, musi powodować złe konsekwencje. To jest też logika. Prawda? I dlatego tak ważne są te właściwe koncepcje. Tutaj właśnie dzisiaj statystyki wykazują, że katolicy właśnie nie wierzą, nie mają tej pewności intelektualnej, moralnej, czy nie mają tej wierności wobec prawd objawionych przez Kościół, prawd eschatologicznych.
Właśnie przed chwilą ojciec przytoczył te prawdy, które są w katechizmie. Jest to wykładnie nauczanie oficjalnego Kościoła. Skąd się bierze, że my, katolicy, Myślę, że tu mógłby się ojciec jeszcze swoimi też i wynikami różnych badań własnych przez ojca uczynionych czy przez innych. Skąd się to bierze, że to jest taka ignorancja tej eschatologii katolickiej?
Właśnie na to się składa wiele powodów, o których może właśnie warto porozmawiać. Myślę, że też słuchacze czy widzowie mogą się włączyć w tę dyskusję. Najpierw powiedzmy o pewnych faktach, prawda, statystykach. Otóż ksiądz profesor Mariański przeprowadził w latach 90. takie badania socjologiczne, które opublikował w 2001 roku. I wynika z nich, że dwie trzecie katolików uznaje prawdy eschatologiczne. Potem były takie badania jeszcze późniejsze, przeprowadzone przez taki międzynarodowy instytut europejski, w skrócie RAMP, który też prowadzi podobne badania. Tam wyniki są jeszcze ostrzejsze, mianowicie wychodzi, że jedna czwarta katolików traktuje poważnie prawdy eschatologiczne dotyczące właśnie, przypomnijmy, piekła, czyśćca, nieba i czy sądu ostatecznego. Czyli w tym momencie nawet dla mniejszości katolików, według tych danych bardziej jeszcze świeżych, te prawdy nie mają wielkiego znaczenia. One są albo są w ogóle mgliste, albo ich nie uznają, albo się wahają. W każdym razie na pewno nie uznają ich za jakiś odnośnik, jakiś punkt odniesienia intelektualny, poznawczy dla swoich własnych decyzji, wiążących decyzji, prawda? Wiążących także na życie wieczne. I to jest bardzo niepokojące. To są fakty. Z drugiej strony przeprowadzono także niedawno w środowiskach kościelnych takie na wielu poziomach przez wiele instytucji badania, które wykazały, że około 60% tylko ludzi wierzy w dogmat o zmartwychwstaniu, a ponad 40% nie wierzy właśnie w piekło, nie wierzy w rozstrzygnięcie takie, jakim jest piekło. I to jest jakby, pewnie można by się dużo zastanawiać, dlaczego tak jest. Tu są racje też psychologiczne, bo to są trudne sprawy. Na pewno trudno jest zdecydować się na jednorazowy wybór, prawda? Trudno jest przyjąć tę prawdę o jednorazowości życia, o czym też mówi nauka Kościoła. O tym właśnie mówi chociażby właśnie wspomniany katechizm Kościoła katolickiego, który kodyfikuje, prawda, całą naukę Kościoła wielowiekową w numerze 1013, gdzie jest powiedziane, że po śmierci nie ma reinkarnacji. I tu właśnie wchodzimy w ten problem jednorazowości wyboru, bo właśnie jest trudną decyzją zgodzić się, czy trudnym faktem zgodzić się na tę niepowtarzalność ludzkiego życia, że ona jest jednorazowa, trzeba podjąć decyzję wiążące. Tu jest może jeden z motywów, prawda? W tym momencie przychodzi na pomoc doktryna reinkarnacji, której widzimy, że Kościół zaprzecza jakby wprost, po śmierci nie ma reinkarnacji, jest to dosłownie powiedziane. Doktryna reinkarnacji, która jest niezmiernie popularna. Ja myślę, że nawet nasi słuchacze czy widzowie nie zdają sobie sprawy, jak jest to bardzo popularna doktryna w tej chwili na świecie i w Europie, a Polska jest jednym z krajów, który jest na pierwszym miejscu popularności tej doktryny. Wychodzi około 31%, powiedzmy jedna trzecia, prawda? Jedna trzecia Polaków według pewnych badań, też przeprowadzonych przez pewne środowiska europejskie w ostatnich latach, wykazuje, że właśnie jedna trzecia Polaków jest za doktryną reinkarnacji. Proszę zwrócić uwagę, tu 60% jest za zmartwychwstaniem, 30% za reinkarnacją. Gdzieś tam po drodze są jacyś wahający się albo niewierzący. I mamy taką sytuację, prawda? Reinkarnacja jest całkowicie sprzeczna z dogmatem o zmartwychwstaniu. Oczywiście dla kogoś, kto nie wie, kto jest reinkarnacja, przypomnę, to jest doktryna wielokrotnych wcieleń, inkarnacji, prawda? Jest to właśnie ta coś, co przeciwstawia się tej jednorazowej inkarnacji czy wcieleniu człowieka i jednorazowości życia. I dlatego to są te niebezpieczeństwa, ponieważ my tutaj rzeczywiście świętujemy, bo my jesteśmy bardzo rytualni jako Polacy. Znów również badania socjologiczne wykazują, że Polacy są na pierwszym bodajże miejscu w Europie, gdy chodzi o świętowanie różnych świąt, rytuałów, nawet przy świętej, uczestnictwo przy świętej. Jest to bardzo wysoki procent, sięgający 80-90% czasami procent tych, którzy się deklarują jako wierzący. Ale czasami ten rytuał jest dosyć pusty, za tym nie stoi treść w postaci przeżycia, pogłębienia I także właśnie nie ma tutaj tej konsekwencji, właśnie, że my przyjmujemy pewne prawdy teologiczne, w tym przypadku eschatologiczne, które są tak bardzo istotne dla decyzji życiowych, prawda, no bo to jest życie wieczne, że jakoś tutaj się wahamy, że to są bardzo poważne liczby.
Czy nie można porównać w takim razie nas, katolików, do Greków, którzy tak, a nie inaczej potraktowali na Areopagu świętego Pawła, powiedzieli, posłuchamy cię innym razem, właśnie kiedy zaczął poruszać temat zmartwychwstania.
Tak, dlatego, że to się da wytłumaczyć. Grecy byli racjonalistami. Oni, rzeczywiście prawda o zmartwychwstaniu nie jest tak bardzo spójna z grecką filozofią, w ogóle z myślą racjonalistyczną. O wiele bardziej z myślą racjonalistyczną, która dzisiaj powraca także w formie naukowości i dominacji tej mentalności naukowej, jest reinkarnacja. Ona na przykład koresponduje na przykład z koncepcjami ewolucjonizmu, bo to jest reinkarnacja jest rodzajem ewolucjonizmu duchowego. Prawda? I tak jak tutaj my mówimy o zbawieniu, tam jest mowa o pewnej nieskończoności. Ta doskonałość właściwie trwa w nieskończoność przez rozmaite wcielenia. To ma pewne konsekwencje. To zresztą jest podtrzymywane także dzisiaj przez parapsychologię, tak jak paranauki, przez wielu hipnoterapeutów, którzy w czasie hipnozy odkrywają też rzekomo jakieś doświadczenia właśnie, bo hipnoza jest zawsze takim regresem pamięci, tam między innymi odkrywa się faktycznie czy rzekomo, raczej rzekomo, prawda, te doświadczenia reinkarnacyjne. Także to idzie także od strony nauki, prawda, jeżeli już właśnie idąc po linii tego, co ci wspomniał, że bardziej jest przyswajalne dla współczesnego człowieka, dla jego mentalności takiej naturalistycznej, opartej o własny rozsądek, rozum, teoria reinkarnacji niż zmartwychwstanie, które jest no, troszeczkę jakby trudniejsze do przyjęcia pod tym względem.
Właśnie tak sobie myślałem, że jednym z powodów, z takich zasadniczych powodów nieznajomości, czyli ignorancji tego, co wchodzi w zakres eschatologii, czy tych prawd wiecznych, to jest właśnie reinkarnacja. Dziękuję, że właśnie ojciec niejako uprzedził też to, co miałem zamiar spytać. Dzisiaj też widzimy do faktu, w tych dniach nawet, prawda, i w świecie, nie tylko w Polsce, widzimy, że podchodzi się troszeczkę groteskowo, ironicznie. Widzimy, co w Stanach Zjednoczonych. Może by nam też i ojciec pomógł zrozumieć, jak rzeczywiście powinniśmy do chociażby do tej granicznej strony naszego życia, jakim jest misterium śmierci, podchodzić, żeby nie uczynić z tego przedmiot żartów, zabawy.
Pewnie ojciec myśli o Halloween i tego rodzaju rozrywkowym Dokładnie. Podejściu do rozrywkowym, chociaż nie tylko, ale jest jakaś dominanta rzeczywiście rozrywki i braku powagi chyba w stosunku także do tematu śmierci i także eschatologii. Ja myślę, że to wynika także, znowu jeżeli sięgniemy do teologii, Halloween zrodził się w krajach anglosaskich, właśnie w Anglii i Stanach Zjednoczonych, jest najbardziej popularny. Tam, gdzie dominują poglądy protestanckie na temat eschatologii, na temat właśnie życia po śmierci. Protestanci nie mieli dobrze rozwiniętych tych kwestii, wręcz przeciwnie, uważali, że jakby odrzucając czyściec, odrzucając właśnie taką spokojną wizję w stosunku do zmarłych, jaką daje wizja czyśćca, traktowali wszelkie wizje związane właśnie ze światem zmarłych podejrzliwie, uważając wszystko to za spirytyzm. Zresztą oni uważają w dalszym ciągu, że właśnie jakikolwiek nawet modlitwa za zmarłych właściwie jest zakazana tam, ponieważ jest to, widzą w tym niebezpieczeństwo spirytyzmu, także w stosunku do świętych, prawda, pośrednictwa świętych. Tutaj niestety wiele grup charyzmatycznych w Polsce ulega takim protestanckim poglądom i odrzucają teologię pośrednictwa Matki Bożej czy świętych, o tym też trzeba wspomnieć i to jest wielka plaga, którą trzeba też jakby zrównoważyć, czy powiedzmy to niebezpieczeństwo jakby tam trzeba przeciwdziałać temu. I tu jest jakby ten problem, że czyli znowu przyczyną jest ten brak jasności właśnie co do eschatologii, ponieważ tam sprawa tych kontaktów ze zmarłymi jest raczej traktowana właśnie jako zakazana, czy lękowo, czy w ogóle nie ma tego obrazu pozytywnego. Więc być może jest to także odreagowanie przy pomocy takiej zabawy, czy takich właśnie no właśnie w sumie spirytystycznych zachowań, prawda? Tam, gdzie coś jest może nadmiernie zakazane, tam potem to owocuje pewnym odreagowaniem. Jest to jedna z hipotez, prawda? Także gdy chodzi o to święto. Niemniej jednak, jeszcze wracając na chwilę do Halloween, właśnie widzimy, że poza tymi wszystkimi poważnymi zarzutami, o których ja też pisałem, widzimy tą dysproporcję właśnie tej rozrywki, nazwijmy to zabawy, pewnego karnawału, mini karnawału, w stosunku do powagi, jaką jest modlitwa ofiara za zmarłych, którym mamy pomóc, modlimy się za nich, bo ich kochamy, szanujemy i pomagamy. To jest ta nauka kościoła katolickiego, ale też kościoła prawosławnego, bardzo podobna w tym względzie. To przekonanie, chociaż oni nie uznają czyśćca, ale przekonanie mają podobne, że możemy pomóc, prawda, przez modlitwę naszym zmarłym. A nasi zmarli z kolei, przemieniając się przez tę modlitwę, jakby zbliżając się coraz bardziej do ostatecznego wyzwolenia i zjednoczenia z Bogiem, już jako istoty całkowicie zbawione, przemienione, mogą nam pomóc. Tylko uwaga, tutaj właśnie się pojawia ten problem, o którym wspominałem wcześniej, pewnego niewłaściwego stosunku do zmarłych, czyli zmarli nam mogą pomóc wszystkim w sensie duchowym, w sensie zbawczym. Zmarli nie mogą być używani jako ci, tak jak w spirytyzmie właśnie, że oni są tacy jakby na zawołanie, na różne nasze potrzeby, prawda? Często materialne, często takie bardzo trywialne, jeśli tak można powiedzieć. Tylko trzeba to wszystko traktować jako jedną całość, prawda? Że zmarli są ci, te dusze święte, czyśćcowe są częścią tego mistycznego świata boskiej doskonałości, boskiej świętości i w zasadzie tutaj chodzi tylko i wyłącznie, przede wszystkim o pomoc duchową, pomoc zbawczą. Szukanie takich kontaktów właśnie często z bliskimi zmarłymi, nawet jeśli to nie jest spirytyzm, prawda, typu szukanie informacji, wiedzy, jak nekromancja, czy wróżbiarstwa jakiegoś, to może być niebezpieczne i troszeczkę jakby jest niezgodne z tą teologią właśnie czyśćca i teologią jakby pomocy, którą zmarli nam w czyśćcu mogą udzielić, jakby oddając nam to, co my im dajemy.
Wiecie, Aleksandrze, została dotknięta sprawa relacji do zmarłych. Myślę, i też mnie osobiście to intryguje. Obserwując też życie, też my jako kapłani, kiedy uczestniczymy w wielu pogrzebach, widzimy to rozdarcie, prawda, które istnieje między tą osobą, która odeszła, a tymi, którzy pozostali. Ta relacja pozostaje, ona się zmienia, prawda, ale jest relacja miłości. To się wyraża właśnie poprzez chociażby łzy, to się wyraża poprzez modlitwę, bo modlitwa jest i Kościół to wprost nazywa. To jest wyraz naszej miłości, prawda? Nawet uczestnictwo w pogrzebie. Idziemy nie dla jakiegoś pokazu, tylko dlatego, że tę osobę ceniliśmy, jakby dalej ją szanujemy i kochamy. Czyli ta osoba jakoś jest, szczególnie myślę, to jest wobec tych, których chociażby w małżeństwie, prawda? Jeżeli żona czy mąż umiera, jednak zostaje silna więź. I Ojciec Święty w ostatniej encyklice wyraźnie tam powiedział, że istnieje ta relacja miłości. Nie ma tej osoby, ale miłość może istnieć, prawda? Coś więcej na ten temat?
Nie relacja miłości, tylko cały czas pamiętajmy, że mamy do czynienia jakby z innym wymiarem. I mamy do czynienia już z sytuacją, którą nam określają warunki wiary, warunki też jakby dogmatu. I tutaj myślę, że największe bezpieczeństwo jest wtedy, kiedy my mamy kontakty z tymi osobami poprzez, nie tylko przez miłość w sensie emocjonalnym, z całym szacunkiem jakby dla tego ważnego ludzkiego doświadczenia, ale przez miłość także w sensie teologalnym, przez wiarę w sensie teologalnym, czyli poprzez Pana Boga, w kontekście Pana Boga, że wtedy to jest bezpieczne, bo wtedy nasza motywacja także kontaktu, czy ta forma kontaktu jest inna, niż w przypadku, jeżeli my sobie jakby przedłużamy ten kontakt na zasadzie czysto ludzkiej. Wtedy są niebezpieczeństwa. Wtedy jest owo niebezpieczeństwo spirytyzmu i także pewnego zwodzenia duchowego. Wielokrotnie się spotykaliśmy z tym, także jako duszpasterze właśnie z takim czasami zwodzeniem duchowym poprzez takie kontakty, prawda, kontakty bliskie, bo również spirytyzm, który przecież jest grzechem bałwochwalstwa i stwarza ryzyko pętania, jest często motywowany z tych intencji, czyli szukania porozumienia z racji miłości, życzliwości, właśnie z powodów emocjonalnych, ale jakby z pogwałceniem tych zasad, o których mówię, teologicznych, dogmatycznych, prawda, też jakby z pewną nieostrożnością, bo tu nawet chodzi o to, żeby brać pod uwagę taką możliwość, że jeżeli ja nie powinienem się, mówiąc jakby wprost, nie powinienem się z tą osobą za bardzo bliską, jakby szukać rad tej osoby, czy powiedzmy uczynić się takim jakby kimś w rodzaju przewodnika, prawda, przewodnika na co dzień, takiego ducha przewodnika, bo to jest to ryzyko. I tutaj można by dużo o tym mówić, o pewnych pokusach, które pochodzą ze świata duchowego. To są bardzo subtelne już pokusy i trzeba na pewno to dobrze ustawić. Myślę, że to jest jakby to zadanie.
Ojcze, myślę jeszcze z racji ograniczonego czasu antenowego, już powoli będziemy się przygotowywać, aby przestrzeń czasową dać naszym drogim słuchaczom i widzom telewizji TVN. Dlatego zapowiem zaraz, przypomnę numery tutaj do studia. Ale temat, który myślę jeszcze warto poruszyć, zanim zaczniemy nasz dialog ze słuchaczami i widzami, w tej całej kwestii też i śmierci, problem istnienia szatana, prawda, bo on jest przy tym temacie, to jest ogromnie ważne, ponieważ gdzieś się spycha na margines naszej rzeczywistości wiary.
To jest niezmiernie ważne, ponieważ właśnie kwestia tego rozeznania duchowego, jakie decyzje podjąć, czy właśnie w kwestiach także wyborów moralnych, duchowych. Potem w kontekście także tych zjawisk duchowych, prawda, właśnie w kontekście zjawisk mistycznych generalnie też. Wiemy, że jest możliwość zwodzenia duchowego. Zwodzenie duchowe dokonuje się w przestrzeni duchowej, tam, gdzie jest mistyka, gdzie są inne wymiary, gdzie są zaświaty, gdzie są rzeczywistości pozaziemskie. I dlatego na pewno trzeba przypominać ciągle, to też jest związane z teologią piekła, czy z teologią rzucenia, o szatanie, o tym realnym istnieniu szatana, który jest bytem po pierwsze realnym i osobowym, a po drugie, jak mówi Biblia, zachowuje się zwodniczo w stosunku do człowieka, zwodząc go na rozmaity sposób, by go odciągnąć od Boga. I właśnie jest jedną z takich form zwodzenia jest spirytyzm. Można z całą pewnością powiedzieć, że około 80%, a może i więcej, tak zwanych zjawień dusz zmarłych, to są duchy złe, które podszywają się pod osoby zmarłe. Egzorcyści, także stary rytuał egzorcyzmów publicznych 1614 roku wyraźnie ostrzegał przed taką możliwością, że zły duch się może pod osoby właśnie zmarłe podszywać. Właśnie z tej racji, że to jest bardzo proste, że to są także te uwikłania emocjonalne czy więzy właśnie, o których wspomnieliśmy. I w związku z tym trzeba tę możliwość zawsze brać pod uwagę w takich relacjach, czy modlitwach, czy wizjach, także przez święty Jan od Krzyża, prawda, też mówił, że także wizje mistyczne mogą być narażone na takie zwodzenia. I na pewno musimy ten aspekt brać pod uwagę. Musimy sobie go dobrze ustawić, prawda? Nie zamykać oczu na ten aspekt właśnie zarówno także możliwości potępienia. Pamiętajmy, że pierwszym potępionym właśnie był szatan, prawda? I w związku z tym to na pewno trzeba przyjąć. I szatan też właśnie używa taktyki pozytywności, taktyki właśnie podszywania się pod kogoś innego, prawda? Święty Paweł powie, że podszywa się pod anioła światłości, prawda? I dzisiaj też jest bardzo wiele takich form spirytyzmu. Spirytyzm jest właśnie jedną z takich pozytywnych form. Tam nie ma deklaracji, nie mówi o złu, tam też się odnosi do reinkarnacji również bardzo często. Spirytyzm, zwłaszcza tej francuskiej orientacji, która dominuje w Europie, Alana Kardeka. Tam wszystko jest bardzo miłe, pozytywne, wzniosłe. Te duchy bardzo często objawiają wzniosłe tajemnice, bardzo, bardzo takie wysokie, moralne treści. Prawda? To nie zmienia faktu, że za tym może stać zły duch.
Wspomniany Halloween, o którym już też ojciec mówił, to zagadnienie w ostatnim czasie zostało poruszone też przez Kościół prawosławny w Rosji i Białorusi, gdzie jest powiedziane, że to jest bliskie satanizmowi. To jest bardzo dla nas katolików bardzo mocne stwierdzenie.
To jest rozeznanie duchowe Kościoła prawosławnego jako zbiorowej instytucji, w tym momencie zbiorowa taka konkluzja, że właśnie Halloween jest bliski, jest o krok od satanizmu, jak zostało powiedziane. Kościół rosyjski i białoruski podobnie to określił. I myślę, że tutaj trzeba powiedzieć, dlaczego jest o krok od satanizmu, bo to jest bardzo często negowane.
Ojcze, ojciec za chwilę będzie kontynuował. Ja przypomnę tylko telefony do studia w Toruniu. Kierunkowy 056 dla Polski Północnej 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012, dla zagranicy 657-0015 i kierunkowy z Europy 004856, 13 i 14, to jest dla zagranicy końcówka. Także prosimy do nas dzwonić, a ojciec nam będzie kontynuował ten
dlatego
temat.
Dlatego, że gdy chodzi o Halloween, to przyznaję się, że to jest tradycja neopogańska, powiedzmy, co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast bardzo wielu, ostatnio nawet właśnie w publikacjach czy właśnie w wywiadach rozmaici ludzie wypowiadali się na ten temat i bardzo się bronią przed przyjęciem tej tezy o satanizmie, że to się ociera o satanizm, czy jest słowem satanizm. Otóż są takie trzy argumenty, które ja mogę od razu podać, jakie są związane, co wiąże Halloween z satanizmem. Po pierwsze, Halloween jest związany jest satanizmem przez to, że jest świętem satanistycznym. To jest wprawdzie późniejsze nieco. Jest jednym z najważniejszych świąt satanistycznych, jak mówi lewej Biblii Szatana, obok własnych urodzin, obok tak zwanej nocy Walpurgii, to jest właśnie Halloween. Poza tym jest to dzień składania, czy noc składania ofiar z ludzi, to co także mamy realnie poświadczone przez byłych świadków, przez byłych satanistów. A więc już to jakby daje pewną konotację bardzo poważną taką zobowiązującą moralnie konotację satanizmu. Następnie druga sprawa to, że Halloween wyrasta z tradycji nie tyle pogańskiej, co neopogańskiej, czy takiej postchrześcijańskiej, gdzie neopogaństwo ma bardzo silną konotację antychrześcijańską zawsze, antykościelną. To też bardzo mocno czasami zbliża te ruchy do satanizmu. Tam jest bardzo silna kontestacja Kościoła, zwalczanie Kościoła. Jest to takie ocieranie się o satanizm. Po drugie, istotnym komponentem Halloween jest spirytyzm, czyli takie jakby wywoływanie duchów, ewokacje bytów duchowych. Otóż spirytyzm, jak powiedziałem, skoro 80% zjawień spirytystycznych to są demony, to są maski demonów, więc także w ten sposób jakby jest to narażanie się na opętanie demoniczne i to jest ta konotacja trzecia, satanizmem.
Jeżeli mogę przeprosić, bo słuchacz do nas się dodzwonił, czy widz, także Radio Maria Telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Bogusław z Południowej Polski. Ja chciałem tylko tak, no potwierdzam to jest swoje takie jakby spostrzeżenie, że faktycznie ten Halloween to jest jakby pokazywanie tej ciemnej strony życia i odciąganie ludzi od Boga, od tego, co jest dobre i skupianie uwagi, szczególnie tej młodzieży na tych demonach właśnie, na źle, na szatanie i tak dalej. Ale teraz parę dni temu wyszłem właśnie 1 listopada, zmieszałem z psem wyjść na dwór. Akurat młodzież wracała i taka dziewczyna mówi do tu chłopaka, bo około 3 w nocy musiałem wyjść, a ona mówi, o dzisiaj jest Halloween. Ta młodzież po prostu już ma tak zakodowane przez te media ten 1 listopada, wszystkich świętych, że to już jej się tylko kojarzy z Halloween, a już praktycznie chyba mało któremu z tym świętem zmarły i tak dalej, nie? Dziękuję bardzo.
Tak, tutaj trzeba dodać, że właśnie istotą Halloween jest pojęcie duchów błądzących. Nawet też Lawej, czy inni, czy nawet w Harry Potterze mamy takie odniesienia do Halloween, bo tam też jest to wielkie święto, tak zwane, nazwane nocą duchów, co ma też jakby w konotację ze spirytyzmem. Jest takie przekonanie właśnie, że to są duchy, że duchy błądzą, że duchy gdzieś tam się po tym świecie, że tak powiem, wałęsają. duchy, demony, czarownice, ale też duchy, prawda? Jest to spirytyzm. I to jest jakby istota spirytyzmu, duchy błądzące. To znaczy, że one są bardzo blisko, one nie mają jakiegoś statusu, nie ma jakiegoś rozstrzygnięcia. I właśnie to jest jakby, po pierwsze, sprzeczne z naszą nauką o czyśćcu, prawda? Czy z naszą eschatologią, gdzie los pośmiertny jest od razu rozstrzygnięty. Katechizm mówi od razu albo bezpośrednio po śmierci jest to rozstrzygnięte. Nie ma żadnych duchów błądzących. To także właśnie w tej koncepcji życiu po życiu Moody'ego czy Kilbert-Ross, tam też jest ta koncepcja duchów błądzących. Ja tutaj omawiam tę koncepcję krytycznie właśnie w mojej książce ostatniej Psychologia New Age. To jest cały wykład na ten temat, jaki jest, dlaczego to też może być forma spirytyzmu. Koncepcja duchów błądzących, czyli takich, które nie mają statusu. Można z nimi nawiązać kontakt, one są blisko, prawda? Można się z nimi zabawić. To jest błędna eschatologia, błędna teologia, która prowadzi do błędnej praktyki. Albo z kolei błędna praktyka, która staje się nawykiem, jak pan powiedział, także medialnie rozpowszechnionym i takim umocnionym, będzie blokować przyjęcie z kolei tej teologii, prawda? Jedno z drugim, jedno drugie wspiera. Dlatego tak bardzo ważne jest właśnie przypominanie bardzo dobitne od tej eschatologii chrześcijańskiej, że w naszej koncepcji nie ma żadnej możliwości kontaktu z duchami zmarłych na zasadzie zawołania czy technik, czy dowolności, czy właśnie, że będzie to po pierwsze grzech zawsze, a po drugie prawie zawsze będzie to kontakt z demonami, które mają cel jedyny, po prostu zniszczyć człowieka, zniszczyć jego życie duchowe, nadprzyrodzone. I to być może czasami się dzieje także w Halloween, gdzie seanse spirytystyczne są na porządku dziennym, no bo cóż innego, to jest bardzo takie proste. A mamy dowody, że po takim jednym seansie może nastąpić opętanie, może nastąpić zniewolenie. I być może dlatego z młodzieżą jest tak teraz coraz gorzej, z dziećmi, z młodzieżą, że jest takie otwarcie właśnie na te wymiary duchowe, spirytystyczne. Oprócz pewnego amoralizmu, który oczywiście też ma swój wpływ, relatywizmu moralnego, to jeszcze właśnie ta kwestia tej pseudoduchowości właśnie.
Ojciec jest też znawcą zagadnień związanych z sektami, które są też i w Polsce. Jak sprawa też pojęcia właśnie życia po śmierci, jak też w innych sektach te sprawy się mają i też w relacji może do przykazań Bożych?
Właśnie to jest dobre pytanie, dlatego że sekty też mają wpływ, ale też sekty wyznają pewną ideologię, która w tym momencie już także krąży poza ich organizacją, poza tą formą w internecie. Wspomniana była teoria reinkarnacji. Otóż ona jest praktycznie propagowana przez wszystkie sekty New Age, które są najliczniejsze na świecie, bo to są takie drobne, czasami też sekty, organizacje otwarte, które dają pewne usługi, na przykład terapeutyczne usługi. I te sekty New Age wszystkie są oparte na teorii reinkarnacji. Ta teoria reinkarnacji wyznawana jest także przez bioenergoterapeutów, wyznawana jest przez wyznawców Reiki, przez wyznawców transcendentalnej medytacji, która także w tej chwili próbują wprowadzić do szkół tą medytację. Propagują w każdym razie, o czym pisałem też niedawno w naszym dzienniku. A więc masoneria, no, różokrzyżowcy, teozofia, antropozofia, wszystkie te organizacje, które do tej pory funkcjonują, oparte są na teorii reinkarnacji. Ale są też takie sekty, na przykład jak Świadkowie Jehowy, którzy są też najliczniejszą sektą, tak zwaną biblijną sektą w Polsce i w Europie, które mają inną troszeczkę koncepcję. To jest koncepcja tak zwanego anihilacjonizmu, od słowa anihilacja, czyli unicestwienie. Również jest to uderzenie w koncepcję zarówno piekła, jak i czyśćca. Tam jest swoista oczywiście koncepcja i zmartwychwstania, i szczęścia, i zbawienia, ale właśnie z pominięciem czyśćca i piekła. Jest taka koncepcja, też jakby oparta na takiej predestynacji, bardzo silnie pomniejszona jest wolność człowieka. O wszystkim decyduje tajemniczy Jehowa, prawda, który decyduje o wyborze do szczęścia pewnych grup ludzi, ale też jest taka koncepcja, że te osoby, szczególnie niewierzące, które nie będą wybrane do żadnej formy szczęśliwości, będą unicestwione. Te dusze będą unicestwione. Jest to rodzaj anihilacji, prawda? Czyli ani czyściec, ani piekło, tylko anihilacja. Bardzo smutna koncepcja, prawda? Także tutaj, jeżeli macie w rodzinie Świadków Jehowy, to próbujcie im po prostu także od tej strony argumentować, że to jest bardzo smutna, tragiczna koncepcja, stąd tyle lęku u nich. Oni chodzą z tymi broszurkami, bo oni chcą zasłużyć na łaskawie na ten wybór Jehowy, który i tak jest poza wszelką moralnością, jest całkowicie arbitralny, poza wszelką wolnością dobrych uczynków, właśnie zupełnie coś innego niż u nas. U nas zbawienie jakby zależy od nas w dużej mierze. Łaska Boża jest zagwarantowana, to my musimy tylko odpowiedzieć na tę łaskę. A właśnie w przypadku Świadków Jehowy i podobnych ruchów, badaczy Pisma Świętego, właśnie ruchów niektórych jeszcze innych sekt biblijnych, to wszystko decyduje Jehowa zupełnie arbitralnie, bez naszej wolności. Cokolwiek zrobimy, to nie ma znaczenia, bo to jest bardzo pesymistyczna wizja. Ona rodzi lęk, ona rodzi zresztą też jakby cała może przynależność do Jehowitów rodzi się też z lęku, ale to potem jakby ten lęk jest utrwalany tutaj.
Czy mogę przerwać, bo proszę bardzo. Damy czas dla naszego słuchacza czy widza. Radio Maria, telewizja Trwam, słucham.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z Środkowej Polski. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
My również i
jednego drugiego
Pawła.
Ojca. I chciałbym tak zacząć, że myślę, że osiąganie życia wiecznego, to pojęcie, które tutaj było używane, jest pojęciem umownym, ponieważ życie wieczne jest udziałem każdego człowieka, czy dobrego, czy złego, z tej racji prostej, że człowiek ma duszę nieśmiertelną. Natomiast jeszcze tak ściślej, to w życie wieczne już jesteśmy włączeni. Wieczność. Z tym, że jesteśmy w tym fragmencie wieczności, która nazywa się życiem doczesnym. A teraz, co jest w moim odczuciu przeszkodą w osiąganiu tego życia wiecznego, które jest w przestrzeni Bożej? Bo o to nam chodzi. To, co ojciec powiedział, że odwaga w zaufaniu Bogu. I tutaj trzeba dokonać pewnego takiego ryzykownego posunięcia. Bo jeśli nie spróbujemy, to nigdy tego nie doświadczymy. Jest takie powiedzenie, że jeśli czynisz więcej niż rozumiesz, to zaczynasz rozumieć więcej niż czynisz. I jeśli spróbujemy zaufać Bogu, to przekonamy się, że za jakiś czas dotrze do nas Boży pokój, o którym mówi święty Paweł, że przewyższa on wszelki umysł. I ten Boży pokój sam zatroszczy się o stan naszego umysłu i naszego serca. I to jest chyba ten stan, do którego powinniśmy dążyć, bo to nas poprowadzi w tą dobrą stronę. To może tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy Panie Pawle.
Myślę, że to jest słuszna właśnie uwaga podkreślenia tej różnicy między wiarą a jakąś gnozą. Bo nawet nie tyle rozumem, bo rozum uczciwy sam zna swoje granice i albo się do tego przyznaje. I tutaj wielu agnostyków właśnie ma rację. Są to ludzie uczciwi intelektualnie, jeżeli nie mają wiary. Niebezpieczeństwem i przeciwieństwem wiary jest właśnie gnoza. Jest taka postawa, która próbuje dokonać zamachu na tajemnicę, między innymi tajemnicę życia wiecznego, tajemnicę zła, tajemnicę wolności człowieka, której zaprzecza często. I tutaj w naszym przypadku rzeczywiście mamy do czynienia z wiarą, czyli z pewnym respektem wobec tajemnicy, wobec jakiejś też niepewności. Jest to przyjęcie też pewnej niepewności, insecuritas, pewnej niepewności egzystencji, właśnie w duchu zaufania do Boga. Tego się trzeba uczyć, ponieważ my nie przenikniemy nigdy tych tajemnic. Będą się pojawiać po drodze pokusy, takie jak wróżbiarstwo, jak spirytyzm, jak jakaś gnoza w sensie rozstrzygnięć właśnie eschatologicznych, jak to naprawdę jest, co trzeba jeszcze zrobić, jak przebiegle się tutaj ustawić, prawda, żeby to życie wieczne osiągnąć. Tak, to są pokusy. Pokusy w obliczu tej sytuacji niepewności, która zawsze jest próbą. I sytuacja choroby śmiertelnej czy śmierci jest taką naprawdę taką próbą prób, można powiedzieć, prawda? Bardzo często jest to ta sytuacja graniczna. Zresztą taki filozof niemiecki Jasper zaliczył także śmierć do sytuacji granicznej. Sytuacja graniczna, która jest sama dla siebie jakby tajemnicą i wymaga rzeczywiście zaufania i w tym momencie też toczy się wielka walka, w tym momencie przejścia. potrzebny jest nie tylko sakrament namaszczenia olejem przy bierzmowaniu, który jest początkiem uzbrojenia nas do walki duchowej, ale jest potrzebny czasami ten sakrament ostatniego namaszczenia jako forma sakramentu chorych, który nas uzdolni do walki na to przejście ostateczne, gdzie wiadomo, że tam też będą pokusy, będą ataki szatana i to jest jakby też związane z tradycją duchową, która przed tym ostrzega. Czyli nie tylko przygotować się do śmierci przez wybór, przez życie moralne, właściwie pojęte życie wieczne, bo ma pan rację, życie wieczne jest każdemu dane, tylko jest ono szczęśliwe albo nieszczęśliwe, prawda? To jest ta alternatywa. Do tego szczęśliwego życia wiecznego przygotować się przez dobre uczynki, przez wiarę, przez właśnie zawierzenie Bogu, przez wiarę i uczynki, to też musi być razem, ale jeszcze oprócz tego przygotować się na tę walkę w momencie przejścia. I tutaj potrzebne jest także przygotowanie przez sakramenty, właśnie także jest wiatyk na drogę, czyli komunia święta specjalny, na specjalną tę okazję. My często to lekceważymy. Mówimy, jakoś to będzie tak, jakby troszeczkę pomniejszając wolność człowieka. Zawsze jest ta tendencja, pomniejszać wolność człowieka. Nawet jeżeli mówimy o miłosierdziu, to mylimy go często miłosierdzie z tolerancją. Miłosierdzie i miłość Boga współpracuje z naszą miłością, czyli z naszą wolnością. I o Pana Boga się nie troszczmy. On swoje zrobi. Natomiast my się troszczmy, żebyśmy zrobili to, co do nas należy właśnie w tych sprawach eschatologii.
Czy myślę, że ta uwaga jest ogromnie ważna właściwie do dzisiaj. Jako katolicy boimy się, jak będąc chorymi, namaszczenia chorych, bo zawsze to jest związane z lękiem, że mogę za chwilę umrzeć, prawda? A jak ojciec wspomniał, nam potrzeba na moment choroby czy cierpienia właśnie takiego duchowego wzmocnienia, które realnie przychodzi. Mamy następny telefon. Radio Maryja, telewizja Trwam. Słucham? Słucham.
Radio Maryja. Jest Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tak, Piotr z Polski Południowej.
Witamy i pozdrawiamy Pana Piotra.
Ja też witam ojca Aleksandra, bo my się znamy. Ja tak mam, chcę powiedzieć, tam była mowa o tym, że o tej negacji wiary i tego życia wiecznego i nawet Pana Boga i piekła tych rzeczywistości duchowych i eschatologicznych. I ja, wydaje mi się, że ta negacja jest dlatego, że wielu ludzi się boi zmienić swoje życie, że to trzeba było trochę zadać sobie trudu do tego, żeby wykonać te warunki. Dlatego woli negować, że nie ma i w ten sposób uspokaja swoje sumienie. Jest to jedna chyba z takich ważnych przyczyn, dlaczego wielu osób i nawet tych wierzących i katolików w Polsce neguje te sprawy. To jedna sprawa, a druga, na to chciałbym zwrócić uwagę i też mam taką prośbę do ojca Aleksandra, żeby też to jakoś tak mocno podkreślił. Bo ja zauważam, że wielu katolików bardzo pobożnych i praktykujących sakramenty, życie sakramentalne z jednej strony, a z drugiej strony, jak jakieś problemy się pojawiają, to się szuka rozwiązania w magii, u wróżek, u jakichś tam bioenergoterapeutów, czy innego rodzaju tego typu, jakiegoś tego. I z tego sobie chyba do końca nie zdają sprawy, nawet nie wiem, czy powiadają się z tego, czy są świadomi, że jest to grzech przeciw pierwszemu przekazaniu. Ja wydaje mi się, że jest to bardzo powszechne. I to trzeba było o tym też bardzo często i mocno podkreślać i mówić. Myślę, że też by było dobrze właśnie takiej, to jest chyba rola też Radia Maryja. Bo to jest też jedno z takich sposobów złego ducha odciągania ludzi, to jest, Jezus mówi, że nie można służyć Bogu i mamonie. I tutaj też tak zły duch daje tak zaspokojenie, że jedną nogą jest się w kościele, a drugą tak faktycznie się służy, iż oczekuje się zbawienia właściwie tylko tego doczesnego i pomocy od złego ducha. A zapomina się i nie ma tego zaufania, co o tym jest mowa, o tej odwagi, żeby do końca zaufać Panu Bogu.
Dziękujemy, Panie Piotrze.
Dziękuję bardzo, Piotrze, za tę uwagę. Rzeczywiście być może właśnie to, że się szuka jakby pomocy w magii, jest wynikiem odejścia także Kościoła, czy może przeoczenia pewnych rzeczy, chociaż to teraz się zmienia ostatnio, mianowicie nauczania z mocą, pewna ewangelizacja z mocą, nauka z mocą. Chrześcijańska nauka jest pełna mocy, nawet właśnie to wspomniane przede mnie namaszczenie chorych, sakrament namaszczenia chorych, przecież on wyrasta tak naprawdę z cudów Jezusa, który uzdrawiał, czy potem także z praktyki apostolskiej, która mocą Bożą uzdrawiała, prawda, choroby. Realne. To były także cuda. To były także, ponieważ mówiono właśnie z każdych chorób. Były także wskrzeszenia. Były także uwolnienia od złych duchów. Moc Boża. Pan Bóg oprócz tego oblicza miłosierdzia, dobroci, posiada moc. Oczywiście ta moc jest także mocą miłości, mocą dobroci. Jest znakiem tej dobroci, tej miłości. Nie jest to moc magii, ale to jest również moc. I w ten brak, mi się wydaje, że w ten brak, który właśnie teraz rzeczywiście Kościół w wielu swoich członkach próbuje jakby nadrobić, wyprostować poprzez tak zwaną nową ewangelizację, prawda? No spowodował właśnie to wejście, większe wejście jakby magii. To zawsze było. Notabene to też nie jest tak do końca, bo ta walka dwóch źródeł mocy, konfrontacja mocy, którą bardzo często widzimy wyraźnie na misjach także chrześcijańskich, czego dają świadectwo misjonarze, którzy się po prostu ścierają z pewną mocą przeciwną ewangelizacji, właśnie z magią, spirytyzmem, szamanizmem, tym wszystkim, co także właśnie dzisiaj jest modne w kulturze zachodniej. O tym trzeba wiedzieć, że to jest walka i tak samo dlatego kapłani, duchowni, chrześcijanie muszą szukać także uzbrojenia, o którym mówi święty Paweł i który przestrzega także o tym, że nasze życie jest walką z mocami ciemności na wysokościach. Nie tylko z naturą, nie tylko z wadami natury, to też natury upadłej, egoistycznej, ale też właśnie z mocami ciemności. To jest jakby istotne. I to jest w tej całości właśnie. To każdy, i święty Paweł, i święty Piotr, oni byli tymi charyzmatykami w pełnym sensie tego słowa, bo każdy z nich uzdrawiał, każdy z nich wskrzeszał. To jest konkretnie powiedziane, od kogo wskrzesił, jeden i drugi. Każdy z nich jakby egzorcyzmował, uwalniał. Między innymi właśnie tutaj święty Paweł uwalniał wróżbitkę w Dziejach Apostolskich i każdy z nich również walczył z magią. To też jest ciekawa taka cecha, na którą trzeba zwrócić uwagę. Każdy z nich jakby się konfrontował, bo Paweł z magiem Elimasem, a Piotr właśnie z Szymonem magiem, też jakby ukazując tę nieprzystawalność, to przeciwieństwo mocy, która próbuje wejść na miejsce prawdziwej mocy Bożej. I moc Boża musi pokonać właśnie tą moc szatana, czy moc właśnie magii, bo szatan bardzo często za tą magią stoi.
Ojcze Aleksandrze, myślę, że też dzisiejszy program powinien nas, katolików, ludzi ochrzczonych, przygotować na bardzo takie przeżywanie w duchu ewangelicznym, nazwałbym tego, co nas czeka, każdego, ten moment przejścia. I myślę, że Jezus sam proponuje nam styl, jak mamy to przeżywać, prawda, kiedy mówi właśnie o tym momencie ostatecznego też i przyjścia, czy kiedy mówi o sądzie, na przykład używa przykładu wesela, prawda, że jesteśmy zaproszeni, a oblubieniec czeka. Potrzeba tylko tej zapalonej, prawda, świecy, czyli oliwa, żeby była płonąca. I to jest jeden z takich przykładów. Następnym, myślę też, to święty Franciszek nazwał śmierć właściwie moja siostra. Właśnie człowiek się przyzwyczaja też do tego momentu przejścia. To jest moja siostra, pozytywnie ją pragniemy przyjmować, bo ona jest też darem, prawda? Śmierć jest darem od Pana Boga.
Wielu świętych pragnęło śmierci, nawet mówili, że święta Teresa czy święty Dominik mówili, że po śmierci zrobią więcej nawet niż zrobili za życia. Obiecali to, czuli to. Czyli jakby chcąc jakby też ten żal swoich współbraci, mówią o świętym Dominiku, prawda? Jakby ukoić, no obiecywali tą działalność po śmierci, która też jest, prawda? Czyli śmierć jest też przejściem rzeczywiście do pełniejszego życia z punktu widzenia chrześcijaństwa.
Czy nie uważa ojciec, że takim terminem też w teologii jest ogromnie pozytywnym, że o śmierci się mówi jako o dniu narodzin, prawda? Że się rodzimy. W teologii świętego Pawła też jest mowa o ziarn, o ziarnie, który musi obumrzeć. Zresztą to jest obraz samego Jezusa. Jeżeli nie obumrze, nie można niejako ucieszyć się tymi owocami.
Więc no tak, śmierć jest rodzajem inicjacji również, właśnie przejście, jakby jest obumarciem ciała, czy obumarciem starego człowieka, prawda, już ostatecznie z jego wadami, przejściem właśnie w ten inny wymiar. Także tutaj na pewno jest dużo metafor, dużo jest tej pozytywności, tej nadziei i dlatego bardzo ważne jest zaufanie, bo tu jest podstawą, jest to niewzruszone zaufanie do Jezusa, do Jego obietnic, bo On jest wierny swoim obietnicom, On jest wierny, On jest prawdomówny, Bóg jest prawdomówny i wierny. I to wystarczy. Wystarczy Mu zaufać, bo to nie chodzi o wiedzę, prawda, tą gnozę. To jest ta wielka pokusa, która się pojawia w sytuacji niepewności, niewiedzy. To zawsze będzie dla nas niewiedza. My musimy zaufać. I to zaufanie w połączeniu z naszą wiernością, bo ono musi być przedłużone w jakiejś formie naszej miłości i wierności, dopiero to jest to spełnienie warunków przejścia na drugą stronę, z naszej strony.
Ojcze, następny słuchacz, Radio Maria, Telewizja Trwam, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam zadać księdzu profesorowi pytanie odnośnie...
Kto się do nas zadzwonił? Przepraszam, mogę spytać o imię?
Anna z Krakowa.
Witamy panią Annę.
Chodzi o pomoc dusz czyśćcowych. Ksiądz wyraził się, że one pomagają tylko w sensie duchowym. Oczywiście z tym się zgadzam. Tak moja mamusia mnie kiedyś mawiała, żeby się modlić za duszami czyśćcowymi i ja mam do nich wielką intencję. Ale chodzi też o to, że dusze również, na czego doświadczyłem osobiście, pomagają fizycznie, że tak powiem. Jeżeli są jakieś sytuacje, jeżeli matka umiera, zostawia kilkoro małych dzieci i ojciec, czy tam dzieci, mówi się, módlcie się, proście dusze czyśćcowe, żeby wam pomogły. W tej rodzinie się wszystko jakoś układa. Ja osobiście doświadczyłam dwa razy takiej sytuacji, gdzie naprawdę problem fizyczny został rozwiązany. Prosiłabym o szersze rozwinięcie tego tematu, bo ja wiem, że dusze czyśćcowe pomagają w sensie duchowym, ale czy one mają moc wypraszać tam różne rozwiązywanie problemów fizycznych i niejako materialnych również tu na ziemi? Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Anno.
Problemy fizyczne, dobrze pojęte, są również problemami duchowymi. To znaczy, jeżeli prosimy mamy prawo prosić też i Boga, i przedstawiennictwo świętych, dusz czyśćcowych, także o pewne rozwiązanie pewnych problemów materialnych, realnych, egzystencjalnych, prawda, w naszym życiu, ale one muszą być w kontekście całościowym, czyli to mam na myśli duchowe, prawda? Czyli nie można jakby wyrywać z kontekstu i tylko utylitarnie, tak interesownie, jeszcze poza duchowością, poza nawróceniem, poza modlitwą, poza moją postawą chrześcijańską jakby wymuszać, czy wypraszać nawet, no ale to wtedy na jedno wychodzi, pewnych takich utylitarnych, praktycznych, trywialnych czasami rzeczy. Bo tutaj chodzi cały czas, w modlitwie mamy prawo też prosić o rzeczy doczesne, jak pani powiedziała, materialne, ale te materialne nie są już tylko materialne. Rozwiązanie problemów materialnych w rodzinie, która się modli, jest jednocześnie częścią duchowości, jest częścią jakby procesu zbawienia. Pojawia się wdzięczność, pojawia się jakby kolejna relacja z Bogiem pogłębiona. A więc tutaj to mam na myśli, żeby to brać całościowo, żeby to było poważne i tak jak prosimy Pana Boga, bo to nie chodzi o to, żeby te dusze, czy świętych także, bo to dotyczy również podobny mechanizm z relacji do świętych, żeby wyłączać nagle z tej całości i mówić, o teraz wy mi załatwcie pewne moje sprawy prywatne, materialne. Tylko nie, tak jak do Pana Boga się modlimy, prosimy czasami o zdanie egzaminu, o dobre mieszkanie, co jest częścią naszego życia, także do naszego życia duchowego, szeroko pojętego. Albo partycypuje w tej duchowości, to wtedy tak. Natomiast przestrzegam przed takim manipulatywnym, takim interesownym wykorzystywaniem właśnie osób świętych, czy Matki Bożej także, poza kontekstem nawrócenia, modlitwy, pewnej szczerości wewnętrznej, prawda? Bo wtedy to jest niekonsekwentne. To jest takie i niekonsekwentne, i troszeczkę bezsensowne, i takie manipulatywne, prawda? Myślę, że tu chodzi też o pewną powagę w podejściu do tych rzeczywistości. A przede wszystkim prośmy też o dary jednak Ducha Świętego, czy o nawrócenie, prośmy o dary. I wtedy reszta nam będzie dodana, bo jest powiedziane, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, reszta wam będzie dodana. Jakby może to trzeba przemyśleć też, jakby o co mamy prosić. Proszę zwrócić uwagę, jak Jezus uczy nas w modlitwie Ojcze Nasz, tam tylko jedna z tych próśb, która dotyczy chleba powszedniego, dotyczy jakby spraw materialnych, chociaż i tak niektórzy mówią, że to chodzi o Eucharystię, a wszystkie inne prośby są prośbami duchowymi. Czyli Pan Jezus uczył nas prośby o sprawy duchowe, a reszta nam będzie dodana. Wtedy przyjdą także te rozwiązania materialne czy rozwiązania egzystencjalne w tych właściwych proporcjach i nie będzie tego ryzyka jakby magicznego nadużycia modlitwy gadatliwej, przegadanej, takiej pogańskiej, przed którą też Jezus ostrzegał, i tego takiego instrumentalnego wykorzystania osób świętych, czy także sakramentów, czy sakramentariów. To musimy ciągle się tego uczyć, bo to jest jednak sfera sakrum i trzeba bardzo uważać, żeby właśnie tej sfery nie sprofanować.
Drogi Ojcze Aleksandrze, kończy się nam czas antenowy dla telewizji Trwam. W Radio Maryja będziemy mogli jeszcze gościć naszego tutaj specjalistę po serwisie informacyjnym, po apelu. Także już teraz zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy Radia Maryja. Tak zakończyłbym. Znowuż wrócę do Jana Pawła II. Kiedyś powiedział do redemptorystów, że ludziom opuszczonym, grzesznikom, mamy głosić taki tryptyk. Powiedział: Dives in misericordia jako pierwsze, Bóg, który jest rzeczywiście miłosierdziem. Dalej, redemptor hominis, czyli przypomnieć człowiekowi, że on już przez fakt chrztu jest naznaczony odkupieniem i łaska go dotknęła i tak naprawdę on już doświadcza tej nowej, najpiękniejszej rzeczywistości, można powiedzieć, nieba już tutaj na ziemi. I trzeci tryptyk to jest redemptoris mater, właśnie ta pośrednicza łaska, która jakby nas przeprowadzała z tej rzeczywistości na drugą, kiedy przychodzi moment śmierci. Myślę, to jest też i ten tryptyk, który uczy tego pozytywnego patrzenia, że jesteśmy zanurzeni w Bożej łasce i że ktoś już za nas umarł i zmartwychwstał. Doświadczenie Jezusa zmartwychwstałego świętego Pawła sprawiło, że on już całe swoje życie oddał tylko dla tego jednego celu, aby opowiadać wszystkim, że Chrystus zmartwychwstały żyje, że On go zobaczył. My też naszym życiem pełnym miłości mamy głosić Chrystusa zmartwychwstałego. Żegnamy się z wami, drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. A teraz zapraszamy dzieci na ich program. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.